Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tak, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzania, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. No bardzo mi miło, że możemy się spotykać wokół Słowa Bożego, że możemy się gromadzić tutaj w tym czasie, razem słuchać Pana, który mówi do naszych serc, a mówi do serca każdego z nas, do twojego serca. Dzisiaj Bóg chce przemówić. Nie chcę, żeby to słowo przeleciało tobie nad głową albo mimo uszu, ale chcę mówić wprost do twojego serca i do twojego rozumu. Tak, żeby to słowo mogło przynieść realne owoce w twoim życiu. Po to tutaj jesteśmy, po to gromadzimy się na rekolekcjach wielkopostnych. Doszliśmy do takiego momentu, w którym trzeba zacząć odpowiadać Bogu na to, co On dla nas zrobił. I to nie chodzi teraz o to, że teraz trzeba się odwdzięczyć czy coś, ale kiedy słuchamy o miłości Boga, która jest bezwarunkowa, o miłości, która jest osobista, nie jest jakaś ogólna na cały świat, tylko do mnie się zwraca. Kiedy słuchamy o miłości, która nie stawia żadnych warunków i kocha mnie nie tylko wtedy, kiedy jestem w porządku, ale też wtedy, kiedy jestem grzesznikiem. Inaczej, wtedy, kiedy popełniam grzechy, bo grzesznikiem jestem zawsze. Ale kiedy słyszymy o takiej miłości, to człowiek sobie myśli: i co z tym dalej, co z tym zrobić? Zwłaszcza, że ta miłość Boża posunęła się tak daleko, że Bóg posłał swojego Syna, żeby się stał podobny do mnie i żeby umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał. No i to jest dobra nowina dla nas. Tak, to jest dobra nowina. Ale z tą dobrą nowiną trzeba coś zrobić. Ona nie może tak po prostu zostać. Jest taki fragment w Słowie Bożym, gdzie Bóg mówi: podobnie jak ulewa spatrzy na, jak deszcz spatrzy na ziemię, nie wraca bezowocnie, zanim nie wyda plonu, tak samo i moje słowo, dopóki nie zrodzi tego, co zamierzyłem. I Bóg, kiedy do nas mówi, to chce, żebyśmy przynieśli owoc tego słowa. Nawet sam Jezus mówi: przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał. Żeby Słowo Boże mogło przynieść w nas owoc, musimy Mu uwierzyć. No to jest tak mniej więcej jak z wiadomością o spadku. Tak trochę spłycam, ale żeby zilustrować temat. Dowiedzieliście się, że dostajecie spadek, sęk w tym, że rodzina jest w Stanach, albo w Kanadzie, albo w Australii, czyli daleko. Spadek jest wielki. Zawsze można powiedzieć, to nieprawda, albo a co mi tam, było dobrze do tej pory, żyłem, jakoś sobie radziłem. Ale z drugiej strony człowiek by jednak był zainteresowany. No bo raz, że dawno już zapomniałem o tej rodzinie, a dwa, taki kawał jednak pieniądza. Co by można zrobić? Dzieciom można by dać, wnuki ustawić w życiu. Różnie. No i teraz mamy do wyboru. Albo w to uwierzymy i się zabierzemy do roboty. W sensie wyślemy odpowiednie, nie wiem, listy, albo może nawet się tam wybierzemy gdzieś, jeśli trzeba. I zaczniemy się zabierać za realizację tego spadku. Albo nie. I wtedy zostaniemy w takim stanie, w jakim byliśmy. I o ile w związku ze spadkiem to nie jest jakiś poważny problem, to dzisiaj Jezus powiedział coś takiego. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. I to tak jest. Bóg Jezus zrobił dla nas wszystko. On już nas zbawił, to znaczy umarł dla naszego zbawienia i zmartwychwstał, żebyśmy mieli życie wieczne. Tak? Ale jeśli my w to nie uwierzymy, to nic z tego nie będzie. Jeśli nie zaufamy temu Jezusowi. I to nie o to tylko chodzi, żeby uwierzyć, zamknąć oczy i powiedzieć, dobrze, wierzę, że Jezus zmartwychwstał. Chodzi o to, żeby uwierzyć, że to zmartwychwstanie jest dla mnie i że ono coś może zmienić w moim życiu. Bo my przyzwyczajamy się, to jest tak jak właśnie z tym spadkiem, nie? No jakoś ciągnęliśmy jakoś, nie? Od tego pierwszego do pierwszego. To co ten spadek zmieni w moim życiu? Ale tutaj tak nie jest. Bo zobaczcie, wczoraj mówiliśmy o grzechu, z którego nie jesteśmy w stanie się wykaraskać sami. Ha? Nie jesteśmy w stanie. I to, że Jezus nas zbawił, jest jedyną szansą na to, że nasza sytuacja grzechu, nasza sytuacja potępienia, śmierci wiecznej, że ona się jakoś może zmienić. Zbawienie jest drogą ratunku. Ale żeby to zbawienie dotarło do nas, potrzebujemy tą drogą pójść. Dlatego trzeba uwierzyć Jezusowi, że On ma moc nas zbawić i zmienić nasze życie już tutaj na ziemi. W drobnych sprawach powierzać Mu nasze życie. Jezu, ja już nie zależę od siebie. To Ty jesteś dawcą życia wiecznego. To Ty jesteś moim Zbawicielem. Ja Ci wierzę, ja Ci ufam. No ale możemy podejść do sprawy tak. Ja będę ufał Panu Jezusowi w sprawach zbawienia. No dobrze, wierzę, że On dla mnie zmartwychwstał. Fajnie. I całą resztę zostawię sobie, jak to u nas się mawiało na południowym Pomorzu, leżeć w szafie. Zostawię leżeć w szafie. Taki germanizm czysty. Czyli owszem, uwierzyłem w zmartwychwstanie, ale już to, czego Jezus nauczał, to, do czego Jezus wzywał, całą Ewangelię Jezusową zostawiam gdzieś. Jeżeli chcesz doświadczyć zbawienia, to potrzebujesz zaufać Jezusowi we wszystkim, co robi w twoim życiu. We wszystkim, co do ciebie mówi w Ewangelii. We wszystkim, czego naucza. To jest wiara. Uwierzyć Jezusowi. Nie tylko uwierzyć w to, że Jezus był, bo to nawet historia mówi. Nie tylko uwierzyć w to, że zmartwychwstał dla naszego zbawienia, ale przede wszystkim uwierzyć Jemu, Jezusowi. Tak jak na przykład Abraham uwierzył Bogu. Zobaczcie, jak było z Abrahamem. Z Abrahamem było tak, że on, który był właściwie poganinem, raptem usłyszał głos Boga w swoim sercu. Abrahamie, czy nawet wtedy jeszcze miał na imię Abram. Abramie, wyjdź z tego miejsca, gdzie mieszkasz i idź do ziemi, którą ci wskażę. To znaczy, Abram nawet nie wiedział, dokąd ma iść. Nie miał mapy, o GPS-ie nawet zapomnij. Nie miał mapy, ale też nie znał celu. Tylko Bóg mu powiedział, idź do ziemi, którą ci wskażę. To jest dopiero zaufanie. O taką wiarę chodzi, że ja wierzę w to, co Bóg mówi i pozwalam mu się prowadzić. Ja tu już kiedyś mówiłem na tych rekolekcjach, że my jesteśmy chętni raczej do tego, żeby nasza wiara była odtąd dotąd, prawda? Wiemy, czego przestrzegać, czego nam nie wolno, co powinniśmy, a wiara jest chodzeniem w zaufaniu. Moje doświadczenie jest takie. Albo komuś uwierzę, albo donikąd nie zajdę. Znaczy, oczywiście, bywa, że chodzę z białą laską w różnych miejscach, ale po nieznanym terenie, kiedy nie mam pod ręką białej laski, zwykle chodzę tak, jak widzicie z księdzem proboszczem tutaj, chwytam go za łokieć i on mnie prowadzi. Pół biedy, kiedy mnie prowadzi bezpieczną drogą, oczywiście, naturalnie. Natomiast, ale ja mu wierzę, że on mnie zaprowadzi tam, dokąd mnie ma zaprowadzić. I to jest moje zaufanie do księdza proboszcza, czy do każdego z braci, którzy mnie tutaj prowadzą. Tak? I to jest coś takiego. Albo my uwierzymy Bogu, który nas prowadzi, Jego Słowu, Jego Ewangelii, albo donikąd nie zajdziemy. Zobaczcie, tenże Abram, później Abraham, on nie tylko wierzył Bogu, który mówił, idź tam, gdzie ci powiem, i szedł. On również wierzył wtedy, kiedy Bóg mu mówił, będziesz początkiem licznego potomstwa. Przez całe życie nie mógł mieć dzieci. Abraham w wieku 100 lat został ojcem. I przez tyle lat Bóg mu ciągle powtarzał, a on ciągle Bogu wierzył. Ciągle wierzył. Nie widział jeszcze wypełnienia tej obietnicy, ale wierzył, ufał. I zobaczcie, tak jest z nami. My nie widzimy wypełnienia obietnicy zbawienia w wieczności, bo do wieczności dopiero dążymy. Ale usłyszeliśmy, że Jezus już nas zbawił. Słyszymy Ewangelię, w której Jezus nas uczy dróg zbawienia, którędy chodzić, jak kształtować nasze serce, co mamy robić. I albo w to uwierzymy, albo nie. Ostatnia taka historia, powiedzmy historyjka troszkę, ale taka ilustracja, która mam nadzieję trochę wam też odsłoni, o jak głęboką wiarę chodzi. Historyjka jest taka, że był sobie Lino Skoczek, który praktykował swoją sztukę na Manhattanie w Nowym Jorku. Tam drapacze chmur, to wiecie, wysokie chałupy. I on rozciągał linę między tymi drapaczami chmur, i chodził po tej linie. Miał oczywiście tłumek na dole, który był wpatrzony w niego jak w obrazek. Jedna jedyna rzecz, zanim przeszedł po linie, za każdym razem pytał, czy ktoś wierzy, że on jest w stanie to zrobić. Potrzebował, żeby ktoś mu krzyknął, że wierzy, tam z dołu. Bo to tam zdrowo trzeba było krzyknąć, bo to daleko, wysoko. No i za każdym razem ktoś taki się znajdował. Najpierw chodził z zabezpieczeniem. Potem bez zabezpieczenia. Potem wykonywał różne dziwne figury na tej linie. No i im trudniejsze były te akrobacje, tym oczywiście mniej ludzi było, bo wszyscy byli przekonani, no facet po prostu spadnie, no nie ma siły. Nikt nie chciał być świadkiem tego samobójstwa. No szczyt wszystkiego był wtedy, kiedy gość stanął na skraju drapacza chmur z taczką. Taczka, nie? Wózek jednokołowy taki. I mówi, że teraz ja będę szedł po tej linie z tą taczką. Wierzycie, że mogę przejść po tej linie z tą taczką? No już nie było tak dużo chętnych, żeby mu krzyknąć, że wierzą, ale jeden się znalazł. Tak, ja wierzę. Wiecie, co mu powiedział tamten? To przyjdź tu do mnie na górę i wsiądź do tej taczki. A, no właśnie. I jak wierzymy, to musimy być konsekwentni w naszej wierze. I to jest punkt drugi i ostatni dzisiejszego naszego spotkania, a mianowicie jak wierzę, to muszę tak żyć. Bo z wiary się bierze zbawienie, to prawda. Ale wiara bez uczynków, bez konkretu jest martwa, mówi święty Jakub. I tym konkretem, kiedy już powiem Jezusowi, tak, ja ci wierzę, jest nasze nawrócenie. Nawrócenie to znaczy zmiana kierunku naszego życia. Usłyszałem dobrą nowinę o tym, że Bóg mnie kocha, że chociaż jestem grzesznikiem, to Jego miłość ode mnie nie odstępuje i że mnie zbawił od konsekwencji mojego grzechu, uratował mnie, obdarował mnie moim nowym życiem. Ja w to uwierzyłem, to teraz chcę zgodnie z tym żyć. Nawrócenie, no to spontanicznie przychodzi nam do głowy, prawda, że to jest zmiana kierunku. Więc muszę się zatrzymać. I nie o to chodzi, żeby odwrócić się i iść wstecz o 180 stopni. Nawrócenie to jest troszkę bardziej skomplikowany proces. Ja się muszę zorientować, dokąd Jezus mnie prowadzi, gdzie On jest. Inaczej, co muszę zrobić, w którą stronę iść, żeby Go naśladować. Bo nawrócenie, słuchajcie, to nie jest byłem niedobry, teraz jestem dobry, popełniałem takie grzechy, teraz popełniam mniejsze grzechy na przykład, nie? Przestałem brać narkotyki, teraz tylko piję, przestałem pić alkohol, teraz tylko palę marihuanę, nie? No, takie tam. Nie. To jest zatrzymać się i rozejrzeć się. Którędy idzie Jezus? Jaki On jest? Jak On żyje? I w tamtą stronę pójść. To jest nawrócenie. Nawracamy się nie tyle nawet z czegoś, to też, ale przede wszystkim nawracamy się do kogoś, do Jezusa. Nawracamy się do tego, żeby się upodabniać do Niego, a nie żeby spełnić czyjeś oczekiwania. To nawrócenie sprawia, że wszystkie dziedziny mojego życia zaczynają wyglądać tak, jak życie Jezusa. Oczywiście ja nie mam złudzeń, słuchajcie, i możecie mnie zapytać osobiście i też wam powiem, że to nie jest tak, że ja się już nawróciłem i jest fajnie, bo już jestem podobny do Jezusa. Nie. Ja podjąłem kiedyś decyzję o tym, że chcę naśladować Jezusa, ale to jest wyzwanie każdego dnia tak naprawdę. To poeta Jerzy Libert, zdaje się, powiedział, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Nie? Codziennie mam do wyboru pójść za sumieniem moim, które jest kształtowane przez Ewangelię, albo zrobić to, czego mi się chce. Pójść za miłością, szukać dobra moich bliskich, czy pójść za miłością własną i robić, co mi się żywnie podoba. No to jest to nawrócenie. I ostatecznie chodzi o to, żeby dać Jezusowi prawo do wszystkich dziedzin moich życia. Ty masz prawo mi powiedzieć, co jest dobre, Jezu, w moim życiu. Ty masz prawo mi powiedzieć, to rób, tamtego nie rób. Jezu, poddaję ci moje życie, moje obawy, moje plany, to wszystko. O! Jest taka historia w Ewangelii, w ogóle w Ewangeliach synoptycznych, czyli Łukasz, Marek i Mateusz. Historia Jezusa, który zależnie od wersji udał się do krainy Gerazeńczyków albo Gadareńczyków. W każdym razie historia z opętanym lub z opętanymi. Jezus wylądował na brzegu i wybiegł do niego opętany, taki, wiecie, nie? Taki, co to go wiązali łańcuchami, sznurami, wszystko zrywał, kruszył i tak dalej. Niebezpiecznie było się pokazywać tam, gdzie on akurat się znajdował. Człowiek nieszczęśliwy głęboko, człowiek, który nie miał praktycznie własnej osobowości, tak? Bo już diabeł ją przejął. Ale jak Jezus tam przyszedł, to ten człowiek zaczął wołać, krzyczeć. Czego chcesz od nas, Jezusie? Nie? Legion, bo pytał Jezus, jak masz na imię, powiedział, legion, bo nas jest wielu. No ale oczywiście diabeł musiał ulec Jezusowi. Tylko tyle, że prosił go, ciekawe w ogóle, tylko prosił go, to jak już mamy stąd iść, to pozwól nam wejść w te świnie, co się tam pasą, bo tam pasło się akurat stado świn, tak? Jezus, co ciekawe, powiedział, dobrze, idźcie. Człowiek został uwolniony. Ludzie się oczywiście zbiegli, co jest grane, bo tak, świnie potonęły, ale też ten człowiek przy zdrowych zmysłach, ubrany, no, normalny człowiek siedzi i słucha Jezusa. I wszystkim, mówiąc kolokwialnie, szczęki opadły, tak? Wiecie, o co poprosili mieszkańcy tamtej krainy? Może ktoś pamięta nawet z lektury Biblii. Jak się już tak zbiegli zobaczyć, co jest grane, co się stało, gdzie są te świnie i dlaczego ich nie ma, to poprosili Jezusa, żeby odszedł od nich, żeby poszedł precz z tej ich krainy. Jednak świnie były ważniejsze. Świnie były ważniejsze. Weź pod uwagę, że to zwierzęta nieczyste w ogóle dla Żydów. Świnie były ważniejsze. To, że człowiek został uwolniony, to, że prawdopodobnie wielu innych ludzi tam potrzebowało pomocy, uzdrowienia, uwolnienia i Jezus mógłby im to dać, nie miało takiego znaczenia. Ale te świnie. Strata materialna. Ja zawsze w tym momencie pytam i dzisiaj też zapytam. Czy masz takie świnie w swoim życiu? Czasami jak odtwarzamy jakąś prezentację w czasie rekolekcji, to w tym miejscu wyświetlam taki piękny świński ryj, en face, tak z przodu. A właściwie en ryj powinienem powiedzieć niż en face, nie? Wiadomo. Więc taki piękny świński ryj wyświetlamy tutaj. I w tym momencie pada to pytanie, czy ja mam takie świnie w swoim życiu, które są dla mnie ważniejsze od moich bliskich, a już najbardziej od Jezusa? Czy jestem gotów powiedzieć Jezusowi, idź sobie dzisiaj z mojego życia, bo mam ważniejsze rzeczy? Byłem kiedyś na takiej międzynarodowej szkole ewangelizacji, to już było ho, 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 w 1994 roku. To było niesamowite wydarzenie, nie będę wam teraz o tym opowiadał, bo mógłbym długo. Dla mnie to było przeżycie niezwykłe. Byłem młodym, dwuletnim księdzem i trafiłem chyba w najgorętsze miejsce w kościele. Tak żywe to było doświadczenie wiary i misji na tej szkole ewangelizacji. Ale był tam między innymi taki ewangelizator z Meksyku, José Prado Flores. Niektórzy pewnie słyszeli o nim. No bardzo fajny człowiek. I kiedy on nas wysyłał na ewangelizację, bo myśmy szli głosić Ewangelię, głosić Jezusa ludziom w Rzymie, na ulicach. I Pepe, czyli właśnie José, Pepe mówi tak. Słuchajcie, zapytajcie Jezusa, zapytajcie ludzi, czy są gotowi dzisiaj przyjąć Jezusa do swojego życia, poddać Mu swoje życie. Ale jak wam powiedzą, że może się zastanowią, albo że nie są pewni, to zapytajcie ich, czy w takim razie chcą dzisiaj Mu powiedzieć, że Go nie przyjmują, że Go odrzucają. Bo mówi, musimy mieć jasność, czy przyjmujemy Jezusa, czy nie? Nie odkładajmy tego. Nie odkładajmy tego. Nie zostawiajmy tego na, no może, nie wiem. Bo od tego zależy, jak będzie się kształtować dalej moje życie. Według jakich zasad, reguł? Według prawa, według pobożności, według widzimisię? Czy może według tego, jaki jest Jezus i co On robi? Bo że Jezus jest kimś, kogo warto naśladować, to nawet ci, co nie chcą Go naśladować, mówią, no oczywiście, to taka szlachetna postać przecież. No tylko, że to by musiało za dużo może zmienić w moim życiu. Kosztowałoby mnie to całe stado świń. Rzeczy dla mnie dzisiaj ważnych. A Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Teraz Jezus staje przed tobą i mówi ci: stukam dzisiaj do twojego serca. Przyszedłem po to, żeby coś się zmieniło w twoim życiu. I ty wiesz co? Ty wiesz co? Ty znasz swoje życie, znasz swoje serce. Wiesz, z czego się nawrócić. Wiesz, jakie są twoje obawy. Wiesz, czego nie potrafisz sam zrobić. Myślisz sobie: nie potrafię przebaczyć, ale ja ci mogę w tym pomóc. Ja cię mogę uzdrowić, ale czy chcesz? Bo jeśli chcesz, wejdę do twojego życia i usiądę z tobą przy stole i będę z tobą blisko. I wszystko się zmieni. Święty Paweł mówi, że sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Chciałbym wam zaproponować, żebyśmy my dzisiaj razem tutaj, jak jesteśmy, oczywiście każdy tylko wtedy, jeśli jest do tego przekonany, jeśli chce, żebyśmy wyznali Jezusa naszym Panem dzisiaj. Wczoraj wyznawaliśmy Go naszym Zbawicielem, przyjęliśmy Go jako Zbawiciela. Dziś wyznajmy Go jako naszego Pana i Zbawiciela, jako tego, który ma prawo do naszego życia, który dla nas jest ważniejszy od wszystkiego, co posiadamy, czego pragniemy, czego się obawiamy, tak żeby On mógł naprawdę być Bogiem w naszym życiu, bo to jest pierwsze przykazanie, nie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. My dzisiaj idziemy w tę stronę. Poproszę was, żebyście wstali. Powtarzam, wstaniemy wspólnie, ale to wyznanie chciałbym, żeby uczynili tylko ci, którzy naprawdę są do tego przekonani. Ja się będę modlił i zostawię wam przestrzeń do powtarzania tej mojej modlitwy. Amen. Panie Jezu, dziękuję ci, że mnie tu przyprowadziłeś. Dziękuję ci, że mnie kochasz. Dziękuję ci, że oddałeś za mnie swoje życie. Uznaję, że potrzebuję twojego miłosierdzia. Przyjmuję dar zbawienia, który wysłużyłeś dla mnie na krzyżu. Przyjmuję nowe życie, które jest w zmartwychwstaniu. I wyznaję ciebie moim jedynym Panem. Poddaję tobie wszystkie moje dziedziny mojego życia, wszystkie moje pragnienia i obawy. Ty jesteś najważniejszy. Bądź ze mną zawsze. Amen. Gratuluję wam serdecznie tego momentu, bo to naprawdę jest przełomowy moment w życiu. I jeśli będziemy codziennie podejmowali te decyzje, żeby żyć rzeczywiście z Jezusem i Jemu poddawać nasze życie, to ta decyzja będzie owocowała. Jeszcze tylko małe ogłoszenie. Zdaje się, że już nie ma książek, nie wiem, czy jeszcze płyty są, w razie czego jutro jeszcze pewnie będą. Moja wspólnota, która tutaj wczoraj była na wieczornym nabożeństwie Słowa Bożego, przywiozła płyty i książki, więc jeśli dzisiaj ich tam nie ma na stoliku, bo być może się skończyły, to jutro będziecie mogli sobie wziąć, będą jeszcze tak po prostu do wzięcia, niekoniecznie do zakupienia. To tyle i zapraszam jeszcze na jutro w takim razie.